Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. Dzisiaj nieco przyspieszona rozmowa. To z racji wizyty wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który towarzyszy prezydentowi w podróży zagranicznej do Turcji. Pan minister jest z nami dziś przy telefonie. Dzień dobry. Kłaniam się, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tak sobie sprawdziłem i okazuje się, że do Turcji i z Turcji nie trzeba lecieć przez Białoruś. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że chyba w tym momencie nikt, kto wlatuje w przestrzeń powietrzną Białorusi, po tym, co się wydarzyło tam, jeżeli chodzi o porwanie, zatrzymanie samolotu, nie może czuć się bezpieczny, panie ministrze.
Po tym wydarzeniu bezprecedensowym w XXI wieku w naszym regionie, kiedy samolot zostaje zmuszony do lądowania, można wprost powiedzieć w zasadzie o uprowadzeniu samolotu, bo jeżeli zmusza się kapitana lotu do określonego zachowania, to można dokwalifikować jako uprowadzenie czy porwanie. Następnie okazuje się, że z tego pokładu jeden z opozycjonistów, którego namierzyły służby białoruskie, jest wyprowadzany siłą. Ten pokład opuszczają także inni pasażerowie, jak się można domyślać, którzy współuczestniczyli w tej operacji.
Pasażerowie w cudzysłowie, jak rozumiem, panie ministrze, tak?
Tak, tak.
Mówimy zapewne o agentach służb.
Prawdopodobnie agenci, którzy też współorganizowali tą operację, no to jest akt bez precedensu. Wymaga też natychmiastowych działań bardzo zdecydowanych i dlatego jeszcze w niedzielę pan premier Mateusz Morawiecki zawnioskował do Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, o uzupełnienie posiedzenia Rady Europejskiej poniedziałkowego o ten punkt.
I tak się
stało. Była bardzo szybka. To zostało uzupełnione i natychmiast postawiliśmy też nasze oczekiwania. Te oczekiwania zostały wczoraj późnym wieczorem zrealizowane w konkluzjach Rady. Będzie zakaz lotów dla linii białoruskich na terytorium Unii Europejskiej. Będzie zalecenie dla europejskich linii, aby nie latały nad Białorusią. Będą dodatkowe sankcje personalne. Będzie też, co istotne, wczoraj ogłoszony, to oczywiście ma szerszy wymiar niż odnosząc się tylko do tego incydentu, ale związany jest w ogóle z sytuacją na Białorusi. Plan ekonomiczny dla Białorusi 3 miliardowy, który Komisja Europejska zapowiedziała, że jeżeli zmiany demokratyczne się dokonaną, to te pieniądze zostaną odblokowane.
Czyli nie tylko PI, ale także w razie czego marchewka. Panie ministrze, ja jestem przyzwyczajony do tego, że w Europie najczęściej wyraża się ubolewanie, zaniepokojenie i solidarność. Natomiast tym razem te sankcje są rzeczywiście bardzo konkretne i dokładnie takie, o jakie wnioskowaliście.
Dokładnie tak. Ta reakcja jest rzeczywiście bardzo szybka, bo nieco ponad 24 godziny minęło od wydarzenia, a już jest decyzja o właśnie tego rodzaju bardzo
zakaz
działaniach,
lotów,
ale na
to
nie
to jest mocne. Usłyszałem taką wypowiedź, może podpowiem.
Ostatnie zdanie, działamy cały czas w Międzynarodowej Agencji Lotnictwa Cywilnego. Tam z jednej strony bardzo szczegółowe dochodzenie jest prowadzone wspólnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i przy współpracy z tą agencją. Kiedy będą znane jego skutki, to oczywiście konsekwencje są jeszcze dalej, możliwe jeszcze dalej idące.
Możliwe jest wstrzymanie, jak rozumiem, wszystkich lotów, tak? Na Białoruś w takim razie. Właściwie zamknięcie tego kraju.
Jeżeli potwierdziłoby się w szczegółach wszystkie te informacje, które dzisiaj wydają się bardzo prawdopodobne, to myślę, że tutaj możliwości podjęcia kroków przez Międzynarodową Agencję Lotnictwa Cywilnego są daleko szersze.
Panie ministrze, nie wiadomo, jaka jest sytuacja Ramana Pratasiewicza, który według niektórych informacji jest w stanie krytycznym w szpitalu, jest chory na serce. Z drugiej strony ukazało się takie nagranie, w którym twierdzi, że jest dobrze traktowany, współpracuje ze śledztwem. No i pojawia się zdanie, które już we mnie wywołuje wszystkie dzwonki alarmowe. Składa zeznania, przyznaje się do organizowania zamieszek w mieście Mińsku. No, nie sądzę, żeby to dobrowolnie powiedział sam z siebie Roman Pratasiewicz, który przecież sam z siebie dobrowolnie nie znalazł się w Mińsku.
Należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego rodzaju doniesień. My polegamy nie tylko na tych doniesieniach medialnych, ale także na innych kanałach informacji. I oczywiście też robimy wszystko także w aspekcie współpracy międzynarodowej, aby Roman Prustasiewicz został uwolniony. To jest dzisiaj nasz priorytet.
A tam w Białorusi zdarza się, że więźniowie polityczni w dziwnych okolicznościach umierają. Taką może podpowiedź tym razem ze strony opozycji. Bardzo mi się spodobało to zdanie, które Radosław Sikorski wypowiedział, że może w takim razie Amerykanie mają takie możliwości monitorowania tego, gdzie kto ma pieniądze, że można byłoby dojść do pieniędzy, które osobiście prezydent Łukaszenka trzyma w konkretnym banku na konkretnym koncie i tam go osobiście uderzyć, a nie gdzieś przez pośrednich funkcjonariuszy w stylu trzeci wicewojewoda gdzieś tam na Nowogrodzi.
Są różne możliwości oddziaływania na ten reżim, chociaż ten reżim oczywiście wobec szeregu tego rodzaju działań odporny, bo no niestety te działania muszą być podejmowane tak, żeby uderzały w reżim, a nie w obywateli, a reżim bardzo często ma to do siebie, że przerzuca skutki ewentualnych sankcji bardzo szybko na obywateli, więc tu nie jest łatwe działanie w taki sposób, aby właśnie dotknąć Aleksandra Łukaszenkę i żeby on odczuł konsekwencje swoich działań, a żeby nie odczuwali tego białoruscy obywatele. Niemniej jednak chociażby te wczorajsze działania dotyczące zawieszenia lotów, to oczywiście w jakimś sensie też dotyka Białorusinów, ale przede wszystkim w istotny sposób dotyka ekonomicznych interesów reżimu i to jest bardzo istotny aspekt. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę, wczoraj ekspulsja łotewskich dyplomatów, ale no, w wyniku czego? W wyniku tego, że w zawodach sportowych zdecydowano o wywieszeniu flagi w Rydze
białej,
czyli flagi opozycyjnej, a więc w tym czułym punkcie, jakim są właśnie rywalizacja sportowa dla Aleksandra Łukaszenki, także jest determinowane, żeby pokazywać brak jakiejkolwiek akceptacji dla działań.
Panie ministrze, to nie jest pierwszy taki incydent na Białorusi. Niestety także z udziałem Polaków mieszkających na Białorusi. Ja nie wiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja części tych zatrzymanych, aresztowanych Polaków. Zdaje się, Andrzej Poczobut nadal w białoruskim więzieniu siedzi. Nie wiem, jak jest z Anną Paniszewą, nauczycielką Polskiej Szkoły w Brześciu, Ireną Biernacką, nauczycielką z Lidy, Marią Tiszkowską, nauczycielką z Wołkowyska i wreszcie z Angeliką Borys, szefową niedawno Związku Polaków na Białorusi. Czy wy monitorujecie tę sytuację? Jak to wygląda? Kto jest w więzieniu, kto nie jest? Wiem, że Poczobut cały czas czeka na proces, na pewno.
Nie ma dnia, abyśmy nie zajmowali się tą sprawą. Jesteśmy w stałym kontakcie także z rodzinami zatrzymanych. Udzielamy im wszelkiego możliwego wsparcia. Zwracam uwagę, że małżeństwo Pisarników zdecydowało się na wyjazd do Polski. Jest w Polsce. Zostały tutaj zaopiekowane przez państwo polskie. Ale też trzeba zrozumieć decyzję tych Polaków mieszkających na Białorusi, którzy chcą tam zostać. Tak naprawdę domagać się...
Zastanawiacie się nad jakimiś sankcjami jeszcze polskimi? Bo tutaj chyba potrzeba bardzo poważnych działań, dlatego że nawet dostawaliśmy takie maile, listy od słuchaczy, że tych ludzi trzeba po prostu wyciągnąć jakimkolwiek sposobem, siłą, groźbą, czymkolwiek, dodatkowymi jeszcze sankcjami może. Co można w tej sprawie zrobić?
Panie redaktorze, siłą, że tak powiem, na terytorium innego państwa...
Siłą w sensie na przykład, gospodarczą, w takim znaczeniu tutaj oczywiście.
Tak, natomiast proszę mi wierzyć, że są podejmowane działania, o których też trudno o wszystkich z nich mówić publicznie.
I nie powinno się nawet mówić, tak, to prawda.
Żeby Polacy jak najszybciej opuścili więzienia i żeby represje wobec nich, które ich dotykają, przynajmniej zelżały, a najlepiej gdyby w ogóle ich nie było, ale też trudno stawiać nierealne oczekiwania od razu. W związku z tym my naprawdę opiekujemy się naszymi rodakami za wschodnią granicą na różne sposoby. Mam nadzieję też, że najbliższe dni i tygodnie państwo też zobaczycie pierwsze rezultaty. Być może jest takie poczucie, że państwo polskie w tej sprawie robi za mało, ale to wynika też z tego, że dyplomacji, proszę mi wierzyć, nie prowadzi się tylko wpisami na Twitterze i konferencjami prasowymi, ale również na wiele innych sposobów.
Panie ministrze...
Nie jest ona łatwa i nie zawsze przynosi efekty od razu.
To prawda. Jak rozumiem, nadal są zatrzymani. Ci wymienieni przeze mnie.
Niestety tak, ci wymienieni przez pana Zawaczyta.
Przepraszam, nie będzie ani słowa o Turcji, to tak trochę semantycznie się zabawię. Będzie trochę o Turowie. Mamy nocną naradę premiera Mateusza Morawieckiego i czeskiego premiera Andreja Babisza i podobno jest bliskie porozumienie w sprawie tej nieszczęsnej kopalni naszej w Turowie, ale która na nieszczęście podobno czeskiej strony tam powoduje obniżenie wód gruntowych. No szkoda, że trzeba było aż tego wyroku, decyzji, przepraszam, ja tutaj może wybiegam trochę za bardzo do przodu, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pan to komentował już nie raz, no ale jest nadzieja na to, że to po prostu jest odsunięte i właściwie porozumienie jest bliskie?
Panie redaktorze, tu w polskiej opinii publicznej często umyka jeden wątek w kontekście tej sprawy. Mianowicie w Czechach na jesień odbędą się wybory parlamentarne.
No tak.
Partie rywalizujące o sukces w tych wyborach, przynajmniej część tych partii ma bardzo silnie zarysowane w programie kwestie ekologiczne, a w związku z tym ta sprawa Turowa no przestała być tylko i wyłącznie sprawą jakiegoś realnego sporu czy dyskusji merytorycznej, ale stała się też narzędziem wykorzystywanym w sposób polityczny. Pan premier Mateusz Morawiecki w swoich rozmowach z premierem Babiszem akcentował to, że strona polska jest gotowa na daleko idące koncesje związane z zadośćuczynieniem, czy też ze sprawieniem, że ewentualne wątpliwości strony czeskiej zostaną uchylone, jak chodzi o obniżenie poziomu wód gruntowych, ale też akcentował, że nie pozwoli, żeby relacje polsko-czeskie były zakładnikiem postulatów stawianych w kampanii wyborczej. I myślę, że tutaj na poziomie premierów jest duże zrozumienie tej sprawy, stąd jak sądzę otwartość na rozmowy ze strony czeskiej. Mam nadzieję, że mimo tego, że w Czechach rok wyborczy w tej sprawie kluczowej, bardzo ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, uda się dojść do porozumienia.
No kluczowe jest przede wszystkim wycofanie przez Czechy tego wniosku do Trybunału Sprawiedliwości.
I o takiej wstępnej deklaracji wiemy, że ona padła. Będziemy czekać na dalsze kroki ze strony Czech, bo my ze swojej strony przedstawiliśmy daleko idącą ofertę rozwiązania tego sporu.
No i oby rzeczywiście do tego doszło, no bo jak mówimy, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niektórzy mówią, że to jest nawet 7% naszego zasobu energetycznego, to co jest produkowane w Turowie.
Wiceminister... Takie ocenia rzeczywiście, tak.
No, dokładnie tak, panie ministrze, nie przeszkadzam, zatem proszę wracać do pracy. Szymon Szynkowski-Welsenk, przebywający w Turcji z wizytą oficjalną, wiceszef polskiej dyplomacji, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, panie redaktorze, pozdrawiam państwa serdecznie.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.